Tam życie toczy się na ulicy, powiedziała Anna Skrzypek-Woźniacka, która dziś dzięki magii radia zabiera nas do Azji Południowo-Wschodniej, do Wietnamu i do Kambodży. Co to oznacza życie na ulicy? Bo zastanawiam się, czy można długo wytrzymać na takiej gwarnej ulicy, na której jest mnóstwo ludzi, na której są różne dźwięki, zapachy różne pewnie też.
Wiesz, Agnieszko, myślę, że różnie dla różnych osób, ale my jesteśmy grupą podróżników, która pracuje z dziećmi na co dzień.
A, to by nie takie... Krzyki więc, słyszeliście.
Więc dla nas jest to, jesteśmy w swoim żywiole wszyscy, więc dajemy radę. Na ulicy również się gra i śpiewa. Nasi panowie bardzo chętnie biorą w tym udział. Na ulicy czasem się tańczy. My też tańczyłyśmy na tej ulicy. Wietnamczycy, jak jest, mają wolne albo jest święto, potrafią puszczać sobie na przykład tango i tańczyć tango na ulicy, o czym kompletnie nie wiedziałam. Tańczą krokami idealnie. Troszkę lepiej od nas, ale próbowałyśmy. Chociaż myślimy o Azjatach często i tak jest, że są to osoby będące w świetnej równowadze niejednokrotnie, ale też potrafią żywiołowo reagować, bawić się, tańczyć i świętować. No, taką najbardziej znaną formą życia ulicznego jest oczywiście jedzenie wietnamskie, ale też okazuje się, że kambodżańskie. Pojechaliśmy się najeść do Wietnamu, ale lepiej najedliśmy się w Kambodży, więc polecam smaki kmerskie i wszystkich bardzo zachęcam. Jest o wiele więcej zieloności, owoców morza, ryb. Jeśli ktoś lubi, to tam się na pewno pysznie naje. To przede wszystkim to gotowanie uliczne jest tym, które jest pyszne. Dla porównania byliśmy raz w dobrej restauracji i naprawdę na ulicy można zjeść lepiej, no i przede wszystkim bardzo dużo taniej.
Czy nie ma lęku, obawy, że no jednak to jedzenie z ulicy może nie spełniać sanepidowskich norm?
Za pierwszym razem, kiedy byłam w Azji wiele lat temu, przez 2 dni prawie nic nie jadłam. Po pierwsze, nie umiałam jeść pałeczkami, było to dla mnie ogromnym wyzwaniem, a nie chciałam jeść rękami, żeby nie narazić się na jakieś choroby. No po 2 dniach już jadłam pałeczkami, bo z głodu szybko się nauczyłam. I nigdy w życiu ulicznym jedzeniem się nie zatrułam, natomiast w restauracjach, a często w Europie, zdarzało mi się w różnych miejscach chorować.
No dobrze, to powiedz teraz o tym jedzeniu trochę więcej. Ja właśnie napiłam się herbaty, więc może nie będzie burczało mi w brzuchu. Cóż tam pysznego jadłaś i jakie składniki są charakterystyczne dla tego regionu?
No przede wszystkim zupy. Ja nie jem mięsa, więc nie spróbowałam wszystkiego, ale byli ze mną mięsożercy, więc oni byli zachwyceni również mięsnymi wywarami, czyli tą zupą pho, najbardziej znaną i kochaną również w Europie. Ona jest w różnych odmianach. Są zupy rybne, na które ja już na przykład jestem chętna i też są przepyszne. No kluski ryżowe kochamy wszyscy, prawda? I też są w rozmaitych odmianach i tych w zupach i takie, które są podsmażane z różnorodnymi dodatkami. Ja bardzo lubię ich zieloności, których nawet nie potrafię nazwać, z dodatkami alg jakiś, pak choi tam też jest, fasolki troszeczkę odkryłam w różnych daniach. I dania takie warzywno, rybne, warzywne z owocami morza, no to wszystko jest przepyszne naprawdę i bardzo pikantne, więc tutaj trzeba brać sobie poprawkę. Jeśli ktoś nie lubi, to może poprosić, żeby było mniej spicy. Tak?
I co ciekawe, te dania, o których mówisz, i te zupy, to jest jedzenie, które można kupić na ulicy, ale to rzeczywiście jest ten dosłowny street food, czy tam pod pojęciem street food jest coś prostszego?
To jest street food, tak? Czasem z wózka, że ktoś jedzie wózkiem, na tym wózku jednocześnie grilluje, gotuje zupę i tam sobie możesz kupić. Czasem są to dania w woreczku foliowym, które wynosisz od nich, niekoniecznie w jakimś pojemniku. Właśnie. Już taki lepszej klasy street food to jest taki, gdzie masz takie małe plastikowe stoliczki, jak czasem możemy dla dzieci w Ikei kupić. To takie malutkie plastikowe stoliczki, przy których możesz usiąść i tam dostaniesz już w ceramice miseczce na przykład zupę, ale tą zupę pan ręką kluski nałoży do miski.
O, ja wiem, że w kontekście jedzenia na ulicy użyłam wyrażenia street food, dopytując cię o szczegóły, ale to dlatego, że mi to się kojarzy jednak z takim jedzeniem po prostu szybkim i no powiedzmy uczciwie niezdrowym, ale to o czym ty mówisz, to są solidne dania.
To są solidne zdania. No, część z nich można określić mianem jedzenia niezdrowego, bo są na głębokim tłuszczu. Ale jakby dodatki, które tam są stosowane, ten rodzaj zielonych sałatek dodatkowych, szczególnie w Kambodży, gdzie tej zieleniny jest bardzo dużo i warzyw do jedzenia, to równoważą na pewno. Poza tym przy takim pobycie wakacyjnym na pewno można popróbować.
Kolendra?
Ach, kolendra również. Dobrze, oczywiście, tak, ale trawa cytrynowa przede wszystkim. Jeśli pomyślisz, czym smakuje i pachnie, to po pierwsze chyba trawa cytrynowa.
Ale to Wietnam, Kambodża czy oba kraje?
Oba kraje. Mhm. Ale w Wietnamie pachnie czymś jeszcze, czymś, co potem ci ofiaruję, bo przywiozłam ci fragmencik. Pachnie kamforą. To jest kraj, w którym każdy olejek, jestem wielbicielką olejów eterycznych, ale każdy olejek jest z dodatkiem kamfory. Tak kochają kamforę Wietnamczycy, uważają, że jest zdrowotna, prawie w każdym masażu ją będą stosować, więc jest to kraj kamforą płynący, chociaż podobno kraj, gdzie pieprz rośnie i to jest prawda, bo zielony pieprz też jest akurat tam niezwykle popularny i można go przywieźć.
No to skoro przy tym już jesteśmy, Aniu, ja się cieszę na myśl o kamforze, ale skoro przy tym jesteśmy, to co przywieźć na pamiątkę? Co można stamtąd?
No właśnie zielony pieprz. Można maść kamforową słynną z tygryskiem przywieźć. Można jakiś olejek eteryczny, ale i tak będzie śmierdział kamforą, więc będzie takim bardziej rozgrzewająco zdrowotną pamiątką. No nie wyobrażam sobie wrócić bez kapelusza. No przecież jak to przyjechać z Wietnamu bez wietnamskiego kapelusza? No to już nie godzi się. Trzeba wrócić w tym kapelusiku.
Cała wasza czwórka kupiła takie kapelusze?
Ale oczywiście wszyscy wracają w kapeluszu. Takie pamiątkowe rzeczy, które warto zabrać z Wietnamu, to również ich rękodzieło, jedwab między innymi, jeżeli kogoś stać, no niekoniecznie. Ja tą małą chusteczkę, którą mam na głowie, to przywiozłam,
piękna.
Jest jedwabna i na nią mnie było stać, ale posiadają naprawdę niewyobrażalny ogrom rękodzieła i na różnych targach można takie rękodziełka wytargować. I warto się targować oczywiście, bo to jest też cała sztuka w Azji, trzeba w tą grę grać, jeśli chcemy kupować.
Potrafisz?
Staram się, uczę się, ale mam mistrza obok siebie. Mój Andrzej handluje doskonale. To jest urodzony handlowiec.
Fantastycznie. A propos pięknej Ani chusty, którą Ania ma na głowie, to mogą ją Państwo zobaczyć na zdjęciu, które jest dodane do zapowiedzi opisu naszej audycji, więc polecam serdecznie przy okazji stronę Radia Lublin i zakładkę Podróże Małe i Duże.